Pokój dobro, witam Państwa bardzo serdecznie. Witam także naszego dzisiejszego gościa, księdza Kamila Sobiecha z diecezji pelplińskiej. Szczęść Boże, księże.
Szczęść Boże, witam bardzo serdecznie.
Zdradzę Państwu po cichu, że nasze spotkanie z księdzem Kamilem było zupełnie niezaplanowane, ale oczywiście, jak mówią, przypadków nie ma. Przypadek to Pan Bóg działający incognito. Godzinę temu bowiem spotkaliśmy się z księdzem Kamilem na radiowym korytarzu i krótka wymiana zdań doprowadziła nas do tematu niezwykłej kobiety, zakonnicy, błogosławionej, o której i Państwo będą mogli dzięki temu właśnie przypadkowi usłyszeć więcej. A chodzi o siostrę Martę Wiecką, Szarytkę, błogosławioną z diecezji pelplińskiej. Siostra Marta należała do tego samego zgromadzenia, co święta Katarzyna Laboré, która miała objawienie cudownego medalika, tego samego, który rozdawał święty Maksymilian Kolbe i który do dziś wybijają bracia w Niepokalanowie. Ja w ten sposób zobaczyłam powiązanie jakiejś siostry Marty Wieckiej z Niepokalanowem, ale wiem, że ksiądz ma też jakieś
powiązań swoje. Jest więcej. Bardzo serdecznie witam, cieszę się, że mogę to słowo przekazać o błogosławionej Marcie. Jestem z diecezji pelplińskiej, to jest niedaleko Gdańska, ale to jest oddzielna diecezja. Nasz ksiądz biskup rezyduje w Pelplinie i też niedaleko właśnie rodzinnych stron błogosławionej Marty. Te rodzinne strony to takie miejscowości jak Skarszewy, Szczodrowo, Nowy Wiec. W Pelplinie też Marta chwilę była. Była także w Nowej Cerkwi koło Pelplina, czy była związana rodzinnie, może bardziej precyzyjnie powiem, z Nową Cerkwią koło Pelplina. Modlono się za nią w Piasecznie. Była też na pewno w Chełmnie i była w Starogardzie Gdańskim, bo stamtąd też kiedyś odjeżdżała, o czym wspomnę za chwilę, do Krakowa. Ale dlaczego mówię o innych jeszcze powiązaniach? Moi drodzy, ja kiedyś tuż po święceniach zostałem skierowany do pierwszej parafii, to jest parafia Skarszewy. Piękne miasto, dawna też stolica tych regionów pomorskich tutaj. I moi drodzy, Skarszewy to jest niezwykłe miasto i tam są dwa kościoły. Obecnie są to dwie odrębne parafie. Jedna z nich to jest parafia świętego Maksymiliana Marii Kolbego. Od kilku lat się rozwija bardzo prężnie kult świętego Maksymiliana. Natomiast górny kościół, górna parafia to jest bardzo mocno związana z błogosławioną Martą Wiecką. Co mnie zainspirowało, bo oni mówić, to, że kiedy byłem tam wikariuszem, ja sobie uświadomiłem, że ona chodziła po tych kafelkach, po tych płytach tego kościoła, ona była w tych murach i z tego jakby wzięło się takie przeświadczenie, że trzeba o niej mówić, przynajmniej tam lokalnie, gdzie pracuję, bo też jestem na Kociewiu, w Tczewie obecnie, że trzeba o niej mówić, bo to jest nasz skarb, skarb naszej ziemi, skarb świętości i to rzeczywiście tak jest, a więc tych powiązań jest dużo. Rzeczywiście błogosławiona Marta, tak jak inne siostry, posługiwały cudownym medalikiem. Mamy w źródłach też mowę o tym, że wysłała przynajmniej raz taki medalik z jakimś jeszcze tam nałożonym odpustem do kogoś, więc na pewno, tak jak siostry Szarytki, tym narzędziem nawracania się posługiwała. To wiemy dobrze, bo ojciec Maksymilian bardzo mocno też to akcentował.
Co wiemy jeszcze o życiu w ogóle siostry Marty Wieckiej? Pochodziła właśnie tam z okolic Pelplina, diecezji pelplińskiej.
To jest Nowy Wiec, miejsce jej narodzin. Skarszewy to była wtedy siedziba parafii. I te trzy miejscowości należały do jednej parafii. Szczodrowo to była filia. W Szczodrowie była ochrzczona, w Skarszewach miała pierwszą komunię świętą. I tam też chodziła na katechizację. I to już jakby pierwszy moment, kiedy widzimy jej charakter. Ona chodziła na katechizację około 11 km pieszo, dwa razy w tygodniu powiedzmy. I chodziła dwie albo trzy godziny szybciej, żeby być na Eucharystii porannej. Chociaż mogła przyjść później. Co więcej, miała taki szczególny dar inspirowania swoich przyjaciółek z wioski, żeby one chodziły z nią. No, gdzie dzisiaj sobie wyobraźmy, żeby koleżanki się w ogóle do modlitwy zachęcały dzisiaj wśród młodzieży. To jest bardzo rzadkie.
Czyli raczej rezygnuje się z religii, prawda?
Natomiast Marta potrafiła organizować nabożeństwa dla swoich rówieśniczek. Potrafiła inspirować ich do takiej jakiejś drogi duchowej. Co ciekawe, mówi się w biograficznych materiałach o błogosławionej Marcie, to jest kolejne podobieństwo, może nie powiązanie, ale podobieństwo, zachęcała koleżanki do takiej duchowości rycerek Chrystusa, nie? Żeby pewne rzeczy, pewne wyzwania podejmować dla Jezusa Chrystusa, jakieś dobre uczynki, to było takie bardzo dziecięce, to z tego nic formalnego nie wyszło, tak jak u Maksymiliana wielki ruch rycerstwa, ale taki duch pewnego zmagania się duchowego. Tam koleżankom próbowała jakoś rozpropagować, jakoś takich, te koleżanki bardzo mocno inspirowała do życia duchowego.
Czy rodzina Marty Wieckiej była taką pobożną rodziną?
Bardzo, bardzo pobożna. Rodzice, można powiedzieć, to taka pierwsza ławka w kościele i dosłownie, bo byli w jakiejś tam radzie parafialnej jakoś zaangażowani i też mieli swoje miejsce takie znaczne, jeśli chodzi o tą ławkę nawet symbolicznie. Byli bardzo pobożni. Co więcej, i to jest kolejny jakby przyczynek do duchowości błogosławionej Marty, myślę, że jej świętość mocno wyrastała ze świętości nie tylko ojca Marcelego, ale też matki Pauliny szczególnie, ponieważ matka Paulina była bardzo pobożna, a zarazem miała takie doświadczenie, kiedy była bardzo ciężko chora, że na kilka dni straciła przytomność. I mówi się o tym, ponieważ kiedy odzyskała tę przytomność, zaczęła bardzo mocno pościć i pokutować w intencji dusz w czyśćcu cierpiących. Przypuszczamy, to już biografowie przypuszczają, że mogła mieć jakieś doświadczenie, ta matka mogła mieć jakieś doświadczenie, jak poważne są to cierpienia w czyśćcu tych dusz. I zapewne to wszystko miało mocny wpływ na Martę, na jej duchowość. Marta w domu rodzinnym była czasem nazywana taką drugą mamusią, mateczką, coś takiego, ponieważ ona się opiekowała młodszym rodzeństwem i bardzo dobrze to robiła. Była bardzo lubiana przez to rodzeństwo. Ich tam było bardzo dużo w rodzinie. Ponad dziesiątka tego rodzeństwa była. Niektóre siostry zajmowały się bardziej gospodarstwem, czy w ogóle część rodzeństwa, ktoś tam się kształcił, wiadomo, jak to w wielodzietnych rodzinach jest. I to kiedy matka jeszcze na dodatek chorowała, więc pewne obowiązki jakby no, musiał ktoś inny wykonać i powiedzmy część rodzeństwa obsługiwało gospodarstwo, Marta w tym czasie zajmowała się najmłodszym rodzeństwem. I z tego są też pewne świadectwa, jaką dobrą była opiekunką.
To taki dowód na to, że wiara rodzi się w rodzinie, prawda? I to nie tylko u Marty, bo też jej brat wybrał taką duchową drogę. Został
także
kapłanem.
Siostra, również siostra weszła na drogę tego samego zgromadzenia sióstr Szarytek, ale siostra zrezygnowała później. Marta miała do niej nawet swojego czasu o to trochę pretensji, że tak zrezygnowała nagle. To znaczy czasami tak bywa w życiu jakiejś młodej zakonnicy, że ona rezygnuje. U sióstr Szarytek jest to możliwe zrezygnować po każdym roku. Jest to raczej rzadko spotykane, ale to jest możliwe. Nie ma u nich takich jakby tych ślubów takich, które wiążą zupełnie na stałe. Natomiast i tam pewnie wykorzystała tę możliwość lub po prostu w okresie formacji jeszcze odeszła. Marta miała do niej pretensje, że zrobiła to tak niekulturalnie, bez poinformowania. Nie wiemy do końca, o co tam chodziło, ale i to była siostra Barbara, która potem mieszkała w Nowym Wiecu, dokładnie w tym domu, gdzie Marta się urodziła. Ja osobiście znam, to moi przyjaciele z Nowego Wieca, którzy wraz, no, właściwie to oni też we współpracy ze mną wiele inicjatyw podejmowali i podejmują dla błogosławionej Marty, to tam jeszcze niektórzy w Nowym Wiecu znali tę siostrę Barbarę jako starszą osobę, która chora leżała gdzieś tam w swoim domu.
No właśnie, bo powiedzmy naszym słuchaczom, bo może to nie wybrzmiało dobrze, że siostra Marta Wiecka jest w zasadzie postacią nam współczesną, pochodzącą z podobnych 1800, lat jak ojciec Maksymilian.
1874 rok to jest narodzenie, 1904 rok to jest śmierć.
To stosunkowo niedawno. Tak troszkę tak, ponad 100 lat, prawda?
Dokładnie, więc to są te czasy. Była też w innych miejscowościach niż te, które wymieniłem, ponieważ, no właśnie, Marta jest pochowana na Ukrainie, to jest Śniatyn. Dlaczego tam trafiła? To jest ciekawe, kolejny rys jej duchowości. Tam w tej wiosce były dwie koleżanki, właśnie ona i Monika Gdaniec. I ta Monika Gdaniec też miała powołanie do sióstr Szarytek. No i proszę sobie wyobrazić, że to były czasy zaborów. Zaborca ograniczał przyjęcia do klasztorów, do szkół katolickich. No i Monika miała wielkie pragnienie właśnie wstąpienia do zgromadzenia. Tylko że późniejsza błogosławiona Marta pojechała do zgromadzenia już 2 lata wcześniej. Ja to nazywam na rekolekcje powołaniowe, to znaczy w wieku 16 lat bardzo jej zależało na tym, żeby już wstąpić do zgromadzenia, już się nie mogła doczekać I, no, a siostry, wiadomo, no nie mogę jej przyjąć w tak młodym wieku, więc napisała do sióstr, przyjmijcie mnie, prosiła jeszcze o wstawiennictwo swojego kierownika duchowego, to też ciekawe powiązanie, wikariusz z Skarszew później został kapelanem Szarytek w Chełmnie, nie? Więc to jakby to Pan Bóg tu układał te losy w niesamowity sposób. No i ten ksiądz, no nie pomógł jej w tym, no bo za bardzo nie mógł, no, dziewczyny niepełnoletnie przyjąć do klasztoru. A ona napisała i tak jej mocno zależało, że siostry powiedziały, to przyjedź na święto. To była też próba, jeżeli dziewczyna potrafi zrezygnować z Wigilii w domu, żeby siedzieć w jakimś klasztorze, to to znaczy, że tam się rodzi powołanie. Mm-hmm. Marta wracała, to było kilka dni pobytu w Chełmnie, wracała prawie, że w niebo wzięta, tak bardzo mówiła chyba nawet, że czuła się podobnie jak w niebie, no ale musiała wrócić na te 2 lata jeszcze do domu rodzinnego, dopiero potem wejść na drogę powołania. I kiedy po tych 2 czy 3 latach już przyszła ta pora, że mogła ten, to tam się właśnie pojawiła ta Monika Gdaniec, że ona chciała też iść do zgromadzenia Szarytek i okazało się, że dla Marty było zarezerwowane miejsce, no bo siostry już wiedziały, na kogo czekają, a dla Moniki miejsca już nie było. I wtedy Marta powiedziała to jej, żebyś ty nie straciła powołania, żebyś ty nie poczuła się samotna w tym wszystkim, to ja pojadę z tobą do Krakowa, do innej prowincji, a Kraków to już był inny zabór, tam nie było tych ograniczeń, miejsc. I dlatego całe, że dalsze życie zakonne Marty, wcale nie takie długie, bo 12 lat, było związane z tamtymi terenami. To są dawne kresy polskie, kresy Rzeczpospolitej. No dziś już to jest Ukraina. Była w Krakowie na okresie formacji, była we Lwowie, w Śniatyniu, pod Hajcach i też w Bochni. O Bochni może wspomnę za chwilę, natomiast jeszcze wracając do tego wątku zaborów, to był taki czas, kiedy religia była prześladowana, wiarę trzeba było jakoś ukrywać, za wiarę były jakieś szykany w szkołach i nie tylko. I proszę sobie wyobrazić, że też w szkole katolickiej Kolegium Marianum w Pelplinie również były ograniczenia przez zaborcę nakładane. Jej brat Janek bardzo pragnął pójść drogą kapłaństwa. I praktycznie Kolegium Marianum, takie kiedyś niższe seminarium, dzisiaj nazywamy to szkołą katolicką, było jedyną szansą na to, żeby on w ogóle zdobył wykształcenie potrzebne do późniejszego pójścia do wyższego seminarium. Pojechali z ojcem i z Martą do tego Pelplina właśnie, żeby no, Janek się zgłosił, jakieś tam dokumenty wzięli tego, a ksiądz rektor powiedział, nie ma miejsc, no nie da rady, nie możemy. I chciał już go odmówić, chciał mu odmówić i wtedy Marta, która miała takie przeświadczenie, że on ma powołanie, Marta powiedziała, nie, tak nie może być. Ona weszła do tego rektora, tam do biura jeszcze raz, nie wiemy jak ona rozmawiała i czym go przekonała, ale po tej rozmowie rektor brata przyjął. To pokazywało siłę jej charakteru, to pokazywało to, że Marta wiedziała, czego chciała, Marta miała silną osobowość. Mówi się o tym, że bywała uparta, mówi się o tym, że bywała czasem taka trudna w relacjach, na przykład ze współsiostrami, zwłaszcza w zgromadzeniu potem, bywała czasem trochę zamknięta. To trochę wynikało właśnie z tych czasów zaborów, że ona tam, no jednak o tej wierze nie można było głośno mówić. W zgromadzeniu oczekuje się, żeby siostry były takie bardzo otwarte, wylewne, o tych rzeczach opowiadały. Ona była taka troszeczkę jakby zamknięta trochę. Potem to wiadomo, w ramach formacji to się zmieniało. I też mówi się o tym, że bywała, czasem trochę popsociła koleżankom, ale czasami też bywała po prostu troszeczkę taki trudniejszy charakter. No ale na tym polega jej świętość, że ten charakter się stopniowo zmieniał. I kiedy już potem była siostrą w kolejnych latach jej powołania, to ludzie do niej lgnęli. Bo była pielęgniarką w kolejnych, na wszystkich placówkach była pielęgniarką.
Właśnie takim ważnym rysem jej powołania jest praca z chorymi, prawda?
Dokładnie.
Praca w szpitalu.
I to potem ta przemiana z okresu formacji do okresu pracy w zgromadzeniu w szpitalach, tam już musiała nastąpić wielka przemiana. Dzięki niej, dzięki tej przemianie mamy dzisiaj błogosławioną. Ludzie do niej lgnęli, nikt nie umarł bez pojednania z Bogiem, kto był pod jej opieką, nie? Mówi się nawet o jednym przypadku kobiety, która umarła bez spowiedzi w takim trudnym stanie ducha, że Marta przyszła do niej do pokoju i tak gorliwie się modliła, że prawdopodobnie okazało się, że to była śmierć kliniczna i na chwilę to ciało jeszcze powróciło do niego życie i zdążyła się wyspowiadać i umarła za kilka dni. No, o takich świadectwach nawet mówimy. Nie? To działo się na tych terenach obecnej Ukrainy, jak i tutaj w Polsce. No i Bochnia, czas krzyża. błogosławiona Marta w Bochni.
Też szpital.
Też szpital, oczywiście, tak? Wszędzie była w szpitalu. Trzeba sobie też uświadomić, że rysem właśnie jej osobowości było to, że ona niosła pokój, niosła życzliwość, niosła dobrą atmosferę.
Jako taka pielęgniarka jako właśnie pielęgniarka z chorymi, prawda? To myślę, że jest ważny temat w dzisiejszych czasach, prawda?
Gdzieś tak, tu pandemia wokół bardzo dużo nas. Staramy się mówić o pielęgniarkach, pielęgniarkom o błogosławionej Marcie. Ona wprowadzała dobrą atmosferę wśród personelu medycznego. Proszę sobie wyobrazić, że te szpitale, zresztą tak jak dziś też bywa, wcale to tam tak nie było różowo. Nie? Czasem brakowało materiałów, czasem było przepełnienie, przeludnienie. To były szpitale, które często, no, tam ludzie umierali, cierpieli, nie było jakichś środków przeciwbólowych. Wielu ludzi było po prostu swoją chorobą zmęczonych, narzekało, marudziło, było takich, no, nawet niekulturalnych bywa, dla personelu. Czasem były jakieś konflikty między, nie wiem, personelem wyższym i niższym, czyli między lekarzami a pielęgniarkami. W to wszystko Marta wnosiła atmosferę pokoju, atmosferę jedności, atmosferę takiej łagodności. W jednym ze szpitali była taka siostra, też zakonnica, która wcześniej pracowała z więźniarkami w więzieniu. I to była taka, przepraszam za wyrażenie, taka herbaba, która wszystkich trzymała w dyscyplinie. Ona tam ich wszystkich ustawiała. I ci chorzy, którzy potrzebowali łagodności, delikatności, oni tego nie mogli wytrzymać. Oni tam cierpieli z tego powodu, że ta siostra ich tak ostro traktowała. I no już mieli dość tej siostry. Już błagali Boga o zmianę. No i przyszła Marta, która to wszystko jakby złagodziła, która to wszystko jakoś wyprostowała w tych uczuciach, w tych sercach tych pacjentów, tego personelu. Tam z tej nerwowej atmosfery się robił, no, jakiś taka pokojowa, spokojna atmosfera i taką atmosferę wprowadzała gdziekolwiek była. Ale to były właśnie te późniejsze lata. Dość tyle powiedzieć, że kiedy ona umierała w Śniatyniu, właśnie tam w tym szpitalu, to tłumy ludzi modliły się pod szpitalem, kiedy tylko rozeszła się wieść, że siostra Marta jest ciężko chora. No, tłumy ludzi modliły się pod szpitalem o jej zdrowie, łącznie z innowiercami. Ale wracając do tej Bochni, nasza polska Bochnia, tutaj piękne miasteczko i tam, proszę sobie wyobrazić, były siostry Szarytki, też miały swój dom, pracowały w szpitalu. Obecnie ten budynek stoi pusty, to jest dawna stacja pogotowia ratunkowego. Jakby ktoś był w Bochni, zachęcam serdecznie, żeby tam podejść. Tam on jeszcze stoi. I proszę sobie wyobrazić, że tam na jednej sali leżało dwóch pacjentów. Jeden to był młody chłopak, Jan Nosal, który był... Marta widziała w nim coś więcej, to znaczy widziała w nim albo możliwe, że chciałby pójść drugą powołanie, albo po prostu taką dużą wrażliwość jego jako młodego człowieka. I bardzo troskliwie się nim opiekowała. Łóżko dalej leżał człowiek, który był, no, najzwyczajniej w świecie człowiekiem prowadzącym życie niemoralne. Pewnie zaliczył gdzieś tam krótkotrwałe znajomości z wieloma kobietami, pewnie wiele tych kobiet skrzywdził. Był też chory wenerycznie, to mówi jakby samo za siebie. I proszę sobie wyobrazić, że on jakoś tak patrząc na Martę, a nim się opiekowała inna, starsza siostra, bo takie były zasady w tamtym zgromadzeniu. I kiedy Marta właśnie opiekowała się tym młodym, on zaczął czuć jakąś taką zazdrość, czemu ona się nim nie opiekuje. On tam sobie zaczął coś w tej swojej pewnie chorej głowie wyobrażać, że może by ją poderwał i tak dalej, że może po wyjściu ze szpitala by tam jakoś coś spróbował uderzyć, żeby to tam jakoś może pozyskać Martę. No tak niestety było. I on sobie umyślił taki plan, bo ona w ogóle nie zwracała na niego uwagi, ona była zakochana w Jezusie. I on sobie taki umyślił plan, że jak on doprowadzi do tego, żeby ją wyrzucono ze zgromadzenia, to on potem będzie mógł ją tam jakoś, powiedzmy, no, poderwać, czy jakoś zdobyć. I proszę sobie wyobrazić, że rzucił oszczerstwo po wyjściu ze szpitala, rzucił oszczerstwo do miejscowego prałata, proboszcza Lipińskiego, że ta siostra Marta jest w ciąży z tym Nosalem, że tam on coś widział, że to się dokonało. Ona oczywiście w ciąży nie była. Mądrość przełożonej Marii Habło, bo tam Maria Habło ją bardzo broniła przed tym oskarżeniem i doprowadziła do tego, że jej nie przeniesiono, tylko że jakby po tych kilku miesiącach prawda wyszła na jaw, że żadnej ciąży nie było. Ale tamten przykład jest szczególnie mocnym, dla mnie osobiście, przykładem ataku złego ducha właśnie w dziedzinie oskarżeń o czystość. I to dzisiaj widzimy też w Kościele, jak wiele jest takich ataków. Są to czasami oskarżenia nieprawdziwe. I tam było dokładnie tak. Przełożeni w Krakowie, którzy otrzymali te oficjalne od tego prałata zawiadomienie, że siostra z pacjentem złamała śluby i tak dalej, że oni zamiast szukać prawdy, robili wszystko, żeby ukryć skandal. Mhm. Tam zadziałały takie mechanizmy. Oni nie dążyli do prawdy, tylko oni dążyli do tego, żeby to jak najszybciej wyciszyć. Oni chcieli Martę wyrzucać, przenosić, no przeróżne rzeczy. No ale wtedy właśnie Maria Habu, przełożona lokalna z tego domu, tam z Bochni, wstawiła się za nią. Też sporo oberwała, bo ten zły pacjent, bardzo zły człowiek, groził jej jakimś nożem, jakiś tam list z pijawkami i wysłał, taki bardzo złośliwy to był człowiek. I ona też, no, myślę, że ryzykowała trochę w cudzysłowie swoją karierę, czy bardziej bym powiedział swój urząd tej przełożonej, przed przełożonymi, bo ona stanowczo stanęła w obronie Marty. To jest święta osoba. Ona nie mogła tego zrobić. Ona była cały czas pod moją opieką. To jest nieprawda, to jest oszczerstwo. Te ataki tego niegodziwego człowieka jeszcze ją w tym upewniły. No i po tych kilku miesiącach, kiedy prawda wyszła na jaw, ten prałat, który przyjął to oskarżenie i rozpuścił tą gdzieś tam wieść, plotkę niesłuszną, napisał do tych przełożonych, przyszedł we wszystkich możliwych fioletach przepraszać siostry. Nie? Więc wtedy prawda wyszła na jaw. Ten niegodziwy człowiek, który oskarżył ją na łożu śmierci, przyznał się do tego. Ale co Marta wycierpiała, to wycierpiała. Te kilka miesięcy to był czas strasznego krzyża, oczyszczenia. Spotkałem się z takim porównaniem, że to była dla niej noc ciemna, taka noc krzyża. A ona w tym czasie, to też było ciekawe, że ona pracowała tak, jakby się nic nie stało. Nie? Pracowała wiernie, gorliwie, bez żadnego jakiegoś tutaj zawahania, zawsze z uśmiechem, mimo że nosiła takie ciężkie oskarżenie. A można powiedzieć, że sporo ludzi w Bochni plotkowało o tym, co tam jakaś zakonnica zrobiła, czyli imię, dobre imię miała zszargane zupełnie, a mimo to pozostała wierna. Pan Jezus ją przygotował na to wydarzenie, bo właśnie w Bochni też miała wizję krzyża.
Właśnie powiedzmy też, że była ona mistyczką, prawda?
To tak,
też
miała takie doświadczenia mistyczne. Jednym
rzadkie
z nich,
właściwie wśród tak, błogosławionych świętych.
No właśnie, jednym z nich była wizja krzyża jaśniejącego i Pan Jezus jej zapowiedział, że będziesz wiele cierpieć, niedługo zabiorę cię do siebie, wytrzymasz to wszystko. Pan Jezus ją też zapewnił, że jej brat zmarły, bo tam był taki wątek w rodzinie, że jej brat zmarł. Brat twój Franciszek jest zbawiony, czyli ona się jakby upewniła, że on doszedł do szczęścia wiecznego. W tej wizji mistycznej właśnie Pan Jezus ją przygotował do tego, co miała tutaj przejść. Ale zmarła dopiero na następnej placówce w Śnatyniu. Tam z kolei jej czynem heroicznym było to, że była separatka, oddzielny pokój dla osoby chorej na tyfus. No i kobieta wyzdrowiała z tego tyfusu, ale wiadomo, że trzeba zdezynfekować pokój, pomieszczenie. I miała to zrobić jakaś firma sprzątająca, już wtedy pewnie jakieś takie ekipy były. No ale rzeczy trzeba było wynieść i to miał zrobić pracownik szpitala, dozorca, młody człowiek, pracownik szpitala, mąż, rodziny, ojciec. On się bardzo bał, że się zarazi, bo to jednak była wtedy choroba taka trochę trudna do uleczenia. No i Marta powiedziała, ja zrobię to za ciebie.
To znowu takie podobne do ojca Maksymiliana,
tak,
bym
oczywiście
powiedziała, nie?
Zrobię to za ciebie i ona to zrobiła i krótko potem zachorowała na tyfus i bardzo szybko zmarła. Marta miała dar od dzieciństwa już przewidywania pewnych wydarzeń z przeszłości, czytania w sumieniach. Potrafiła kuzynce powiedzieć, ile będzie miała dzieci, jak się będzie nazywał jej mąż. Przewidziała datę swojej śmierci, przewidziała nawet którą stroną schodów będą wynosić jej trumny, i tak dalej. Więc to były wydarzenia, które dzisiaj po latach, kiedy biografowie to zebrali, upewniają nas, że to była postać niezwykła. Marta wtedy właśnie swoje życie zakończyła. I tu jest kolejny wątek, o którym ja bardzo głośno mówię w ostatnim czasie, że błogosławiona Marta jest dla nas idealną patronką na czas pandemii, na czas choroby zakaźnej koronawirusa i innych różnych sytuacji. Dlaczego? Bo ona przełamała lęk przed śmiercią. Zobaczcie, co się stało z naszym światem w tej chwili przez te dwa lata. Myśmy się zafiksowali na lęku przed wirusem. Niektórzy mają do tego większe powody, bo stracili kogoś bliskiego. U innych to jest totalna fiksacja i trudno jakoś uzasadnić ten lęk. Ale daliśmy się w to wtłoczyć, a błogosławiona Marta pokazała nam już wtedy swoim życiem, że można przełamać lęk przed chorobą, przed zakażeniem. Można to zrobić z miłości, można to zrobić z mocą Jezusa. I ona tak uczyniła. Dlatego ja też starałem się, kiedy tylko mogłem w diecezji naszej mówić o tym, że to jest nasza patronka na czas pandemii. To jest nasza patronka na czas ten trudny i też wszystkich słuchaczy Radia Niepokalanów bardzo serdecznie zachęcam, żeby ją też jakby wspominać właśnie w tym kontekście. Również w kontekście służby zdrowia, bo tak wielu mamy chorych, A także ważne są ci, którzy się opiekują chorymi. Oni często są na skraju wyczerpania psychicznego, oni często są na skraju utraty cierpliwości, prawda? Błogosławiona Marta, jej życiorys, jej przygody życiowe, które miała, jej postawa dla każdego z właśnie z tych ludzi, których dotknęła choroba, czy opiekują się chorymi, czy kwestia teraz tej pandemii, może przynieść otuchę i nadzieję. Dlatego ja zachęcam, żeby czytać życiorysy błogosławionej Marty. One są też w internecie, mamy je opublikowane, między innymi jest strona internetowa www.martawiecka.pelplin.opoka.org.pl, czy jest inna strona www.martawiecka.pl.
Ale nawet jeśli wpiszą państwo po prostu w wyszukiwarkę Marta Wiecka, to również wyskoczą różne informacje.
Oczywiście te strony gdzieś tam wyskoczą. Jest tych stron oczywiście więcej. Ja te dwie podaję, ponieważ jakoś tutaj są one nam najbliższe.
Są też książki poświęcone.
Tak,
jest nawet film, przeczytałam gdzieś.
Jest film. Ja może, żeby wszystkim słuchaczom naszym ułatwić drogę, zwłaszcza tym, którzy mają Facebooka, to powiem tyle. Kto ma Facebooka, zapraszam serdecznie, żeby włączyć się do grupy Błogosławiona Siostra Marta Wiecka. Tam na bieżąco publikujemy informacje bieżące dotyczące kultu Marty, tego, co dzieje się wokół jej osoby, i informacje historyczne. I tam też można znaleźć, jak się troszeczkę niżej zjedzie w historię tej grupy, bardzo różne filmy na YouTubie i w innych jeszcze na portalu Telewizji Polskiej. Kilka reportaży powstało o Błogosławionej Marcie. My to tam wszystko gromadzimy, wrzucamy to tam. Jak ktoś sobie zada ten trud, żeby niżej zjechać i te posty przeczytać niżej, to odnajdzie te wszystkie filmy. Piękne, ciekawe, czy jakieś bardziej reportażowe, czy takie filmy trochę bardziej przygodowe, chociaż to wszystko właściwie były reportaże, ale opowiadają o jej życiu. Więc zapraszam na grupę na Facebooku i na stronę martawiecka.pelplin.opoka.org.pl czy martawiecka.pl. Tam znajdziecie dużo ciekawych informacji o niej. Zapraszam bardzo serdecznie do Skarszy w Szczodrowa Nowego Wieca. Tam możecie przyjechać, najlepiej całym autokarem, z księdzem proboszczem, zaprosić grupę.
Nie ma problemu, żeby przyjąć pielgrzymkę.
Nie, jak się skontaktujecie z nami, to my zapewnimy wam kilkugodzinny program zwiedzania, z jakimś symbolicznym, słodkim poczęstunkiem, oczywiście z mszą świętą, ze zwiedzaniem. Będzie można zakupić publikację też, jeśli byście chcieli.
Grzech nie skorzystać.
No właśnie, także zapraszam serdecznie. Autokary do 50 osób przyjmujemy spokojnie, jakby były dwa albo więcej, to już wtedy to zorganizujemy w innym miejscu, ale też w tych miejscowościach Skarszewy, Szczodrowo, Nowy Wiec, także zadbamy o to. No mogą być też oczywiście mniejsze grupy, ale trzeba się umówić wcześniej, żebyśmy też mogli dogadać termin, nie? Bo wiadomo, mamy tam gdzieś swoje też inne zajęcia i chcemy przyjąć pielgrzymów tak, że mamy wtedy dla nich czas, nie?
Księże, ja mam taką propozycję na zakończenie dla księdza. Czy moglibyśmy zawierzyć właśnie przez wstawiennictwo błogosławionej Marty Wieckiej te osoby, które nas słuchają, które być może boją się, odczuwają jakieś lęki związane właśnie z pandemią, z tym czasem, w którym żyjemy, a także pracowników służby zdrowia, dla których również to jest ciężki czas. Myślę, że to będzie takie piękne podsumowanie i zakończenie naszej rozmowy.
Panie Jezu Chryste, przez wstawiennictwo błogosławionej Marty prosimy Cię za tych wszystkich, którzy odczuwają lęk przed chorobą, przed zakażeniem, którzy siedzą w domach, którzy boją się wyjść. Prosimy Cię, Panie, aby przykład życia błogosławionej Marty, lektura jej życiorysu, jej świetlana postać umocniła tych wszystkich ludzi, aby wyszli z tych ograniczeń lęku, aby przełamali ten niepokój, który mają w sobie. Prosimy Cię, Panie, też o wsparcie dla służby zdrowia, dla wszystkich chorych, cierpiących i tych, którzy się nimi opiekują, zwłaszcza dla tych, którzy może są na skraju wytrzymałości, abyś, Panie, dał im cierpliwość i siłę, tak jak tę siłę zawsze miała błogosławiona Marta Wiecka. Prosimy Cię, Panie, abyś poprowadził te wszystkie dusze śladami, wzorem jej życia. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu,
jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.